Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji kilka dobrych informacji. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tenis, mamy się czym pochwalić. Podsumujemy też sezon w skokach narciarskich, no i oczywiście piłka nożna w wydaniu reprezentacyjnym, bo to już dzisiaj ten najważniejszy w ostatnich miesiącach mecz, czyli finał baraży o awans do Mistrzostw Świata w Katarze. Rozpoczynamy od tenisa. Tak jak wspomniałem, mamy bardzo dobre informacje, ponieważ wiemy już, że polska zawodniczka, konkretnie oczywiście Iga Świątek, już wkrótce oficjalnie zostanie numerem 1 na świecie.
Ma to się stać dokładnie 4 kwietnia i to jest historyczne wydarzenie. Jeszcze nigdy Polka nie była tak wysoko w rankingu WTA. Powodem tego jest wykreślenie Ashleigh Barty, która ogłosiła zakończenie kariery. Niespełna 26-letnia zawodniczka stwierdziła, że to jest ten czas, aby skupić się na innych pasjach. Co prawda zapowiedziała rozbrat taki profesjonalny z tenisem, ale powiedziała, że ta dyscyplina sportu będzie z nią cały czas.
Jeżeli chodzi o Igę Świątek, to oczywiście Polka nie zwalnia tempa, cały czas bierze udział w kolejnych turniejach z cyklu WTA. Tak było na przykład w ostatnim czasie w Miami.
W Stanach Zjednoczonych Iga Świątek pokonała Amerykankę Cori Gauff 6-3, 6-1 w 1/8 finału. Jest to 14. wygrana z rzędu Igi Świątek i to też jest jej rekord życiowy pod tym względem. Także Iga Świątek bardzo dobrze radzi sobie w Stanach Zjednoczonych. Niekoniecznie dobrze radzą sobie inne Polki, ponieważ Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie, Magda Linette w drugiej rundzie. Natomiast Linette awansowała do ćwierćfinału gry podwójnej kobiet. Jest w parze z Hiszpanką Sarą Soribes-Tormo. Awans także zanotowała inna Polka, Alicja Rosolska, która w parze jest z Nowozelandką.
Oprócz pani w Miami rywalizują również panowie, między innymi Hubert Hurkacz, który rywalizował z Rosjaninem Karacewem. I równie głośno, a myślę, że nawet głośniej, przede wszystkim było o zachowaniu zawodnika z Rosji w tym meczu.
Aslan Karacew w trzecim secie, ponieważ Hubert Hurkacz wygrał 7-5, 4-6, 6-3. No i właśnie w trzecim secie bodajże przy stanie 5-3 albo 5-2 Rosjanin zgłosił problemy zdrowotne, zażądał takiej przerwy medycznej, przy czym no, było widać, że to wszystko było udawane. Chciał wytrącić Polaka z rytmu, chciał jakoś ugrać dla siebie korzystniejsze warunki. No i spotkało się to z dość sporym sprzeciwem. Natomiast ta szansa, ta próba jakby nie pomogła mu w tym, co chciał osiągnąć.
No i przechodzimy do skoków narciarskich, ponieważ dobiegł końca już oficjalnie sezon 2021-2022. W ostatni weekend mieliśmy konkursy lotów narciarskich w Słoweńskiej Planicy oczywiście, dwa konkursy indywidualne i jeden konkurs drużynowy. Jeżeli chodzi o najważniejsze rozstrzygnięcia tego sezonu, kryształową kulę drugą w swojej karierze zdobył Japończyk Ryoyu Kobayashi. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej przypadło Karlowi Geigerowi, a pucharowe podium w generalce uzupełnił mistrz olimpijski z Pekinu Mariusz Lindwik. Jeżeli chodzi o małą kryształową kulę, zdobył ją Słoweniec Żiga Jelar, to właśnie on został najlepszym lotnikiem. Planica Seven, ten cykl padł łupem jego rodaka Timiego Zajca. I co jeszcze? No i jeszcze oczywiście mieliśmy klasyfikację Pucharu Narodów, gdzie najlepsi okazali się Austriacy.
Co do samego Kobayashiego, to chciałbym tylko zaznaczyć, że wygrał różnicą ponad 100 punktów, a przecież opuścił 3 konkursy w tym sezonie i to było na samym jakby początku rywalizacji, dlatego kryształowa kula jak najbardziej zasłużona i pewnie wywalczona przez Japończyka. Co do zawodów drużynowych, to tutaj Polacy całkiem nieźle sobie poradzili. Na półmetku byli bardzo blisko osiągnięcia tego trzeciego miejsca, natomiast w drugiej serii już tak dobrze im nie poszło i ostatecznie skończyli na 4. pozycji, co ostatecznie w klasyfikacji Pucharu Narodów dało im 6. miejsce, no najgorzej z tych topowych reprezentacji, co by nie mówić.
Jeżeli chodzi o reprezentantów Polski, bo myślę, że tutaj też warto ten wątek poruszyć, no nie oszukujmy się, nie był to dobry sezon polskich skoczków, patrząc na to, do czego nasi zawodnicy przyzwyczaili nas w poprzednich latach. Jeżeli chodzi o biało-czerwonych, to oczywiście nie mieliśmy w tym sezonie żadnego w czołowej dziesiątce, co jest, myślę, dużym rozczarowaniem. Tylko dwa pucharowe podia indywidualnie. To był niedawno Piotr Żyła w Oberstdorfie i Kamil Stoch na trzecim miejscu w Engelbergu.
Jeszcze trzeba dodać jednak medal dla Dawida Kubackiego w Pekinie. To bardzo duże osiągnięcie, które mimo wszystko zaskoczyło nas właśnie przez pryzmat tego sezonu, tego co się działo w ciągu sezonu 2021-2022. No i chyba formę polskich skoczków właśnie najlepiej pokazuje ta klasyfikacja Pucharu Narodów, gdzie jesteśmy na szóstym miejscu i do piątej Japonii tracimy ponad 1500 punktów, 1700 nawet. Tutaj najlepiej spisywali się Austriacy, Słoweńcy, bardzo dobrze też radzili sobie Norwegowie, czy chociażby Niemcy, natomiast Polacy bardzo często okupowali drugą dziesiątkę, często też nasi liderzy, choćby Kubacki pojawiał się w trzeciej dziesiątce. Ostatni konkurs, ten niedzielny, czyli zakończenie sezonu, pokazywał jednak to, że były w ciągu sezonu jakieś przebłyski, że ci nasi skoczkowie potrafili jednak lecieć, ale nie potrafili odnaleźć jakby swojej dyspozycji w przekroju całego sezonu. No i w efekcie Polski Związek Narciarski nie przedłużył. Chociaż może to źle jakoś ująłem, ponieważ to chodzi mi o Michała Doleżala, który poinformował, że nie będzie prowadził już polskiej kadry, a wynika to z tego, że właśnie Polski Związek Narciarski nie skontaktował się z nim w sprawie przedłużenia kontraktu. Trener czekał długi czas, no i się nie doczekał. Stwierdził, że należy przerwać tę sytuację, przerwać pewne milczenie. No i poinformował, że odejdzie z kadry, co nie spotkało się z zadowoleniem polskich skoczków. Oni po konkursach w Planicy wyrażali mocny sprzeciw i apelowali do związku o to, aby przedłużyć umowę z Czechem.
Zobaczymy, jaką decyzję podejmie Polski Związek Narciarski, bo chociażby przykład Dawida Kubackiego pokazał, że już w tej drugiej części sezonu, licząc od Igrzysk Olimpijskich, w jego przypadku na przykład wyglądało to już lepiej. No i na tym kończymy naszą część niepiłkarską, a za kilka minut powiemy o meczach reprezentacji Polski.
De nuages marées.
Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się, już w zasadzie zostały ostatnie godziny, do finałów baraży z reprezentacją Szwecji. Stawką tego meczu oczywiście jest awans na mundial w Katarze, ale wcześniej biało-czerwoni w ramach przygotowań rozegrali towarzyskie spotkanie z reprezentacją Szkocji. Oczywiście pamiętamy, w jakich okolicznościach do tego doszło, czyli dyskwalifikacja reprezentacji Rosji. W związku z tym Polacy nie musieli grać tej pierwszej rundy barażowej. Mieli w niej wolny los, no ale w ramach tego rozegraliśmy spotkanie ze Szkocją. Moim zdaniem wynik lepszy niż gra. Tak pokrótce podsumowałbym to starcie ze Szkotami.
To chyba najlepsze podsumowanie tego meczu. Wynik lepszy niż gra, ale też mecz sam w sobie był bardzo agresywny. Było dużo, dużo takiej gry fizycznej, dużo fauli, no i przez to także biało-czerwoni nabawili się kilku kontuzji. Z tego powodu chociażby nie zobaczymy Bartosza Salomona, który miał być przewidywany do składu na Szwecję. Spotkanie ze Szkocją tak naprawdę ciężko jakkolwiek ocenić. Był to pierwszy mecz Czesława Michniewicza, a sam przebieg tego meczu był jak dziesiątki innych w tym wieku, jeśli chodzi o reprezentację Polski, czyli brakowało pomysłu na grę, brakowało wielu jakichś klarownych sytuacji i jakiegoś lepszego zorganizowania w obronie. Co prawda Krzysztof Piątek miał wykreowane około dwie sytuacje, jednak za pierwszym razem nie trafił nawet w bramkę, za drugim razem piłkę z linii bramkowej wybijał Billy Gilmour, dopiero ta trzecia okazja, czyli rzut karny, jaki sobie wypracował, dał Polakom bramkę. Natomiast co do samego jeszcze karnego, to powątpiewam w jego słuszność poniekąd.
Ja też, cały czas.
Poniekąd sędzia równie dobrze mógł ją podyktować, jak nie, chociaż jestem bardziej po tej stronie, która opowiada się za tym, że tej jedenastki być nie powinno, bo jednak nasz napastnik sporo dodał od siebie. Z przebiegu spotkania Szkocja była lepszą drużyną. To ona wyszła na prowadzenie ze sprawą Kierana Tierneya. I to ona tak naprawdę odsłaniała nasze braki. Niejednokrotnie Billy Gilmour czy inni zawodnicy dość swobodnie sobie radzili nie tylko w środku pola, na całej przestrzeni boiska i dość swobodnie wyprowadzali ataki.
Jeżeli chodzi o plusy i minusy tego spotkania, no bardzo dużo krytycznych słów, delikatnie mówiąc, padło pod adresem przede wszystkim Arkadiusza Recy na lewej stronie boiska, chociaż wydaje się, patrząc na to, co prezentował sam piłkarz w tym spotkaniu, ta krytyka wydaje się być zasadna. A na drugim biegunie, nie wiem, czy się Mateusz ze mną zgodzisz, myślę, że można taki plusik postawić przy nazwisku Łukasza Skorupskiego, który w tym meczu nie zawiódł.
To był bardzo dobry występ polskiego bramkarza. Myślę, że w ostatnim czasie niewiele było takich meczów, gdzie bramkarz naprawdę dawał z siebie więcej, dawał więcej niż to, co powinien dać nawet w reprezentacji. Obronił kilka trudnych piłek. Co prawda tej pracy też nie miał aż tak dużo, ponieważ Szkoci oddali może kilka takich celnych, mocnych, groźnych strzałów, aczkolwiek cała jego współpraca też z obroną i jego cała postawa, jeśli chodzi o to spotkanie, jest jak najbardziej na plus. Myślę też, że dość dobrze radził sobie Jakub Moder.
Jeżeli chodzi jeszcze o mecz ze Szkocją, no to wspomniałeś, Mateusz, o kontuzjowanych zawodnikach. Niestety to jest bardzo duży minus też tego spotkania. Wiemy, że ze Szwedami nie wystąpią Bartosz Salomon i Arkadiusz Milik. Dobra wiadomość jest taka, że jednak zdołał wykurować się Krzysztof Piątek i on będzie do dyspozycji selekcjonera Czesława Michniewicza. Jeżeli chodzi o mecz ze Szwecją, zostanie on rozegrany dzisiaj o godzinie 20.45 na stadionie w Chorzowie, na stadionie śląskim. Jeżeli sobie zerkniemy na bilans dotychczasowych meczów z reprezentantami Trzech Koron, no tutaj niestety dobrych informacji za dużo nie mamy.
Natomiast są dobre informacje, jeśli chodzi o ich bilans meczów wyjazdowych w ostatnich dwóch latach, od 2020 roku. Szwedzi na 9 takich meczów wygrali zaledwie 2 i odnieśli 7 porażek. Przy czym należy zauważyć, że to będzie finał baraży, czyli taki mecz, który porównałbym nieco skalą do nie wiem, meczu grupowego Mistrzostw Europy, gdzie trzeba do każdego spotkania podejść z pełną koncentracją, z naprawdę wysoką motywacją i Szwedzi w takich warunkach radzą sobie naprawdę dobrze. No i też trzeba zauważyć, że mają dużo lepszą sytuację, jeśli chodzi o selekcjonerów. Czesław Michniewicz dopiero tak naprawdę zaczyna pracę z reprezentacją, natomiast Janne Andersson, czyli selekcjoner reprezentacji Szwecji, pracuje tam od 2016 roku, czyli już 6 lat. W tym czasie w Polsce zmieniali się selekcjonerzy trzykrotnie. Mieliśmy najpierw Nawałkę, Brzęczka, później Sousę i teraz Michniewicza. No i trzeba przyznać, że widać rękę tego szkoleniowca. Szwedzi są zespołem bardzo dobrze zgranym, dobrze się rozumieją. No i mają wypracowane te mechanizmy, o których tak często mówimy, że no na przestrzeni tych 6 lat właśnie byli w stanie sobie wypracować różne konkretne opcje. No i takie są chociażby, jeśli chodzi o przechodzenie z fazy obrony do fazy ataku, bo pamiętajmy, że Szwedzi niby grają klasycznym systemem 4-4-2, są dość blisko siebie, natomiast przechodząc do ataku, przechodzą do systemu 3-2-5, gdzie tak naprawdę jeden z bocznych obrońców wysuwa się na samo czoło, no i właśnie pomaga w kreowaniu ataków pozycyjnych. Co prawda Emil Forsberg dość często cofa się do środka pola, żeby zebrać piłkę i skupić uwagę rywali na sobie, natomiast dzięki temu też Szwedzi potrafią przenieść swoje akcje ofensywne bardzo szybko pod pole karne rywali. Tutaj szans Polaków może upatrywałbym właśnie w tym, że Szwedzi są w systemie 3-2-5, czyli mają tylko dwóch tak naprawdę środkowych pomocników. Ten środek pola jest dość osamotniony. Jeśli reprezentacja Polski dość dobrze go zagęści, będzie zbierać chociażby drugie piłki i wyprowadzać szybkie kontrataki, to w tym widziałbym szansę naszych reprezentantów, no i w dokładności przede wszystkim, ponieważ jeśli wyjdziemy z bardzo szybkim i dokładnym kontratakiem, no to Szwedzi nie zdążą się zorganizować, natomiast jeśli będziemy się gdzieś zatrzymywać, wstrzymywać swoje ataki, no to oni bardzo szybko też cofają się do obrony, to są bardzo silni, fizyczni i dynamiczni zawodnicy, dzięki czemu właśnie będą dość szybko wracać do linii defensywnej, no i tak naprawdę nasze szanse na zdobycie bramki będą wtedy niewielkie.
I tak jeszcze dla przypomnienia, ostatni mecz Polski ze Szwecją, myślę, że wielu kibiców doskonale pamięta, Euro 2020, starcie w fazie grupowej, niestety zakończone wynikiem 3-2 dla reprezentacji Szwecji. Mamy nadzieję, że dzisiaj, abstrahując nawet od stylu, ten wynik będzie korzystny dla nas. Zostało nam jeszcze do omówienia baraże w Europie, a o nich powiemy za kilka minut.
Hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone, rich as a fool. It turned all those good hearts away. Go.
Jeżeli chodzi o baraże w strefie europejskiej, można powiedzieć, że dzieją się ciekawe rzeczy, nie brakuje niespodzianek. Jeżeli chodzi o ścieżkę A, Walia pokonała Austrię 2-1, bohaterem nieco zapomniany na niwie klubowej Gareth Bale, natomiast przełożony na czerwiec został mecz Szkocja-Ukraina.
Gareth Bale jest zupełnie innym zawodnikiem w reprezentacji, to powtarza się niemalże zawsze, w klubie dość często zawodzi, też pamiętajmy, że prześladowały go często kontuzje i nie ma takiej motywacji do tego, żeby dobrze prezentować się na arenie klubowej, natomiast w reprezentacji jest to zupełnie inny piłkarz. To dzięki jego dwóm golom właśnie Walia wygrała z Austrią 2-1, mimo że to właśnie Austriacy byli stroną przeważającą. To oni kreowali zdecydowanie więcej ataków, częściej zagrażali bramce rywali, ale tutaj Gareth Bale po dwóch rzutach wolnych, jeden bezpośredni, drugi z krótkim rozegraniem piłki, dał Walii zwycięstwo. No i właśnie jeszcze co do Austrii, no to dla nich bramkę zdobył Marcel Sabitzer. Początkowo tam bramka była uznana jako gol samobójczy, ale ostatecznie dopisano ją Austriakowi.
Jeżeli chodzi o ścieżkę B, myślę, że tutaj dużo dodawać nie będziemy. Wiemy, że Polska w ramach wolnego losu przechodzi do finału, gdzie zagra ze Szwedami. No i tak dla formalności tylko dodajmy, że trzy korony pokonały reprezentację Czech 1-0 po dogrywce i po golu w 110 minucie spotkania. Jeżeli chodzi o ścieżkę C, tutaj Portugalia pokonała Turcję 3-1. Akurat w tym wypadku o niespodziance mówić nie należy i raczej nawet nie można. Natomiast w meczu Włochów z Macedonią Północną mamy do czynienia z nie lada sensacją.
Włochy przegrały bowiem z Macedonią Północną 0-1 po bramce Aleksandra Trajkowskiego w 92 minucie meczu. No i w efekcie Włosi po raz drugi z rzędu nie awansowali na mundial. To jest dość mocna niespodzianka, natomiast jeśli przyjrzymy się temu spotkaniu, to zobaczymy wielką nieskuteczność. Włosi oddali zaledwie 5 strzałów celnych na 32 strzały w ogóle. Co prawda byli stroną przeważającą, to oni dominowali, kreowali grę, no ale widać było ciążącą na nich presję, no i właśnie wspomnianą nieskuteczność. Macedonia z kolei postawiła na swoim, bardzo dobrze się ubroniła i w końcówce spotkania, kiedy wszyscy już myśleli, że doczekamy się dogrywki, gdzie Włosi zdecydowanie mieliby jeszcze większe szanse, ponieważ Macedonia wyglądała na znacznie bardziej taki zmęczony zespół, no to właśnie Aleksander Trajkowski zdobył gola. A co do meczu jeszcze Portugalii z Turcją, który Portugalia wygrała 3-1, to tutaj warto zaznaczyć, że co prawda Portugalczycy po pierwszej połowie prowadzili 2-0, po zmianie stron Burak Ilmaz zdobył gola w 65 minucie, no a w 83 minucie podszedł do rzutu karnego. Niestety dla Turków zmarnował go, a to była sytuacja, która mogła dać wyrównanie, no i tutaj również mogłoby się nieco zagotować, jeśli chodzi o reprezentację Portugalii. Ostatecznie w doliczonym czasie gry Mateusz Nunes strzelił na 3-1 i Portugalia pewnie awansowała do finału baraży.
Oczywiście Portugalia nadal pozostaje faworytem, ale Macedonia Północna pokazała, że lekceważyć jej nie można. Z kolei reprezentacja Włoch, tak jak wspomniałeś, wielka sensacja. Drugi mundial z rzędu bez zawodników z Italii. Tym bardziej sensacja, biorąc pod uwagę, jak znakomicie ta drużyna radziła sobie na Euro 2020, gdzie naprawdę zachwycała swoją postawą. Jeszcze może tak, jeżeli chodzi o drużyny spoza Europy, wiemy, że na mundial wraca chociażby w Ameryce Południowej Ekwador po dłuższej przerwie, ale chyba takim najbardziej zaskakującym jest awans Kanady ze strefy CONCACAF. Kanadyjczycy w znakomitym stylu przeszli te eliminacje, zajmując pierwsze miejsce w swojej grupie. No i zobaczymy, jak chociażby Alfonso Davis czy Jonathan David poradzą sobie na turnieju w Katarze. No i jeszcze taka informacja z Ekstraklasy. Co prawda ze względu na reprezentację meczów nie było, ale mamy tutaj taką, myślę, dość istotną informację w kontekście trenerskim. Dotyczy szkoleniowca Pogoni Szczecin Kosty Runjajcza.
Poinformował on na konferencji prasowej, że nie przedłuży umowy z klubem, która wygasa właśnie tego lata. Natomiast w umowie jego był taki zapis, że może odejść w niemalże dowolnym momencie trenerskiej swojej przygody w Szczecinie. Nie zdecydował się na to teraz, ponieważ stwierdził, że chce dokończyć to, co zaczął. Chce sfinalizować swój projekt w formie Mistrzostwa Polski, jeśli chodzi o Pogoń Szczecin, którą prowadzi od 6 listopada 2017 roku. Wtedy klub był na dość niskim poziomie, jeśli chodzi o rywalizację w Ekstraklasie. Natomiast dzięki Runjajciowi doprowadził ten zespół na trzecie miejsce i po 20 latach Pogoń awansowała do pucharów, a teraz bije się o Mistrzostwo Polski.
Jeżeli chodzi o oferty dla Kosty Runjajcza, mówiło się tutaj chociażby o drużynie Schalke Gelsenkirchen.
Tak, te informacje zostały jednak zdementowane przez niemieckich dziennikarzy. Natomiast była także mowa o Legii Warszawa. Ponoć Runjajcz jest już po słowie z dyrektorem sportowym tego klubu, Jackiem Zielińskim. Co prawda większych informacji odnośnie tych rozmów nie ma, natomiast też niemieccy dziennikarze poinformowali, że Runjajcz został już, że tak powiem, zaklepany, że już ma gdzieś umowę podpisaną.
Oczywiście o tym, co działo się w meczach reprezentacji Polski w barażu właśnie ze Szwecją, jak również o tym, co działo się w Ekstraklasie, będziemy mówić w kolejnych naszych audycjach. Za dzisiaj dziękujemy. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Dziękujemy. Do usłyszenia.